Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Było to jednego z dni dawno odeszłej jesieni. Zmierzch szybko owijał się w nadmotławskie omglenie, jakby chciał przyciszyć bezczelny skwir mew. Na pięterko siedziby gdańskich naukowców schodzili się zwolna konradyści. Było jeszcze trochę czasu do zebrania. Przyłączyłem się więc z boku do Staszka Ludwiga i kapitana Józefa Miłobęckiego, którzy w łagodnym oblężeniu perswazyjnym kruszyli autora nowego przekładu Smugi Cienia Jana Józefa Szczepańskiego w jego raczej skazanych już na klęskę racjach. Doczekali się, czego byłem uważnym świadkiem, takiej jego wypowiedzi, która dała satysfakcję rozmówcom, a potem już w książce prawie z całą swą dosłownością zamknęła nie tylko kolejny tom świetnego najderowskiego wydania dzieł Josepha Konrada, tom 18, ale także długotrwałą wojenkę o tytuł tego wydania. Swego czasu w wojence tej głównym harcownikiem zdawał się być publicysta i, jak widać, znawca angielszczyzny pan J. Herbst, krytykujący zawzięcie, i często słusznie, nasze przekłady z angielskiej i amerykańskiej literatury, który mocno zirytował Marię Dąbrowską. Zaatakował bowiem między innymi sam tytuł, który według Herbsta jest angielskim idiomatem, zwrotem potocznym, jako taki nie może być tłumaczony dosłownie przez smugę cienia. Maria Dąbrowska, która na atak Herbsta podniosła oręż swego niezawodnego instynktu i wrażliwości literackiej, podkreśliła, że słowa smuga cienia brzmią pięknie i są zupełnie adekwatne z treścią utworu i sensem przeżyć bohatera. Na poparcie swych racji pisarka sięgnęła do wspomnień Jessie Conrad, cytującej przesłanie Konrada dla syna Borysa i jego rówieśników, którzy w zaraniu swej młodości przekroczyli smugę cienia. Oczywiście powstaje w nas pokusa domysłu, że autorką, trafniej by powiedzieć twórczynią tego przekładu angielskiego oryginału ze Shadow Line, jest Jadwiga Sienkiewiczówna Korniłowiczowa. Przekład Sienkiewiczówny, pisze Maria Dąbrowska, wydaje mi się doskonały w swej polszczyźnie czystości i trafności. I może byłby już spokój ze smugą cienia na wieczne czasy, gdyby nie praca redakcyjna nad pierwszym pełnym polskim wydaniem dzieł Konrada. Podjęto ogromny trud ulepszania i uzupełniania zestawu dotychczasowych przekładów, zamawiając nowe tłumaczenia i weryfikując dawne. Sam trud skorygowania terminologii marynistycznej zasługuje na głęboki pokłon. Ale dostało się i tytułom. Wykolejeniec odzyskał pierwotne brzmienie, wyrzutek. Los nazwany został grą losu. Oczekiwanie przeobraziło się na w zawieszeniu. Ukryty sojusznik stał się tajemnym wspólnikiem. Uśmiech fortuny uśmiechem szczęścia. No dobrze, przywykniemy. Rwetes, jak za Herbsta, zaczął się dopiero przy smudze cienia, która miała, i w przygotowaniach wydawniczych dość się w tym zaawansowała, przeobrazić się w granicę cienia. Jako granica przemknęła się więc w poprzedzającej pierwszy tom wydania zbiorowego Kronice życia i twórczości Konrada. Znajdziemy także granicę, kiedy porównywać będziemy i konstatować znaczne różnice w konradowskiej dedykacji według przekładów Sienkiewiczówny i Szczepańskiego. Tytuł jednak pierwotnego przekładu się ostał i to chyba rzecz najważniejsza. Nie granica, nie skraj, lecz smuga. Zamykając tom słowem od tłumacza, Jan Józef Szczepański potwierdza w nim rozejm, który zawarł we wspomnianym tu na wstępie nadmotławskim spotkaniu z Ludwigiem i Miłobęckim. Do smugi cienia, formuły świetnie brzmiącej i od lat zadomowionej w metaforyce naszego języka, jestem tak samo przywiązany jak wszyscy, którzy w tym kraju wychowali się na konradowskiej prozie. A jednak tytuł ten nie spełnia warunków przekładowej precyzji. The Shadow Line oznacza dosłownie skraj czy brzeg cienia, granicę między obszarem oświetlonym a zacienionym. Nie chodzi tu o smugę, którą się przecina, aby wkrótce powrócić znowu w blask, lecz o linię rozdzielającą definitywnie dwa różne światy. Jednakże przebieg dyskusji, wywołanej moją propozycją zmiany tytułu, wykazał, że jego semantyczna nieścisłość uległa w świadomości czytelników korekcie. Dlatego bez żalu rezygnuję ze swoich skrupułów. W ten sposób Szczepański podał także rękę Andrzejowi Wajdzie, który pilnie już sposobił się do przełożenia Smugi Cienia na język filmowy. Można by więc chyba rzec, że Smugę uratowano w ostatniej chwili. Andrzej Markowski, który towarzyszył całej tak zwanej operacji Regina Maris i był podczas realizacji filmu przy Wajdzie, sposobiąc się do napisania książki o nim, notuje między innymi takie jego wyznanie. Myślałem, że to będzie jeszcze jeden mój film, jakich wiele już zrobiłem. Tym bardziej, że osoba Konrada i wybór właśnie tego opowiadania wskazywały, że będzie to kontynuacja kanału. I co się stało? Nastąpił pewien dziwny proces, którego przebiegu może i domyślałem się, ale którego skutków nie potrafiłem jednak do końca przewidzieć. Okazało się bowiem, że opowiadanie jest tak krystalicznej budowy, stanowi taką integralną, suwerenną całość, że nie poddaje się żadnym przekształceniom, opiera się wszelkim inscenizacyjnym zabiegom, nie pozwala traktować się jako motyw czy pretekst dla zaprezentowania prywatnego stosunku reżysera do adaptowanego utworu i do snucia na jego kanwie własnych dywagacji. Doznawałem sprzecznych wrażeń. Ten opór materii konradowskiej prozy budził zniecierpliwienie i niepokój, a jednocześnie im dalej brnąłem w to przedsięwzięcie, im sytuacja coraz częściej stawała się nieodwracalna, tym coraz częściej doznawałem uczucia osobliwej satysfakcji, będącej wynikiem własnej uległości wobec niewzruszonej siły konradowskiej wizji. Ostatecznie więc zrealizowałem film dokładnie według literackiego oryginału, niemal słowo po słowie, kropka po kropce, przecinek po przecinku.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.